między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Sierpień w kościele w Polsce, pierwsze skojarzenie to oczywiście miesiąc trzeźwości, który bardzo zakorzenił się już w naszej tradycji. Ale wraz z początkiem tego miesiąca następują także ruchy kadrowe w wielu parafiach. Tak jest między innymi w archidiecezji poznańskiej. A w tym roku zmian personalnych jest szczególnie dużo. O obu tych tematach jeszcze w tej godzinie, w której zapraszam także na spacer po katedrze w towarzystwie poznańskich przewodników. Łukasz Kaźmierczak. Zapraszam. Kościół w sierpniu tradycyjnie zachęca do abstynencji. Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, biskup Tadeusz Branakowski, zaapelował, aby ten czas był sprawdzianem naszej wolności wewnętrznej i okazją do przywrócenia właściwej hierarchii wartości. A jak ten problem rozwiązywać w praktyce, o tym Beata Sylwestrzak.
Trzeba zrozumieć strukturę grupy AA w ogóle jako takiej, ksiądz Damian Dros, parafii na Bielanach. To nie jest takie stricte duszpasterstwo, bo to jest niemożliwe. Dlatego, że grupa AA jest szeroki konstrukt, który obejmuje sobą wszystkich ludzi tak naprawdę, bo on jest dedykowany do wszystkich. To nie ma znaczenia, czy będzie muzułmaninem, nie wiem, niewierzącym, tak, chrześcijaninem, czy jakimś tam innym grekokatolikiem. To nie ma znaczenia żadnego. Chodzi o to, żeby wyrwać człowieka z bagna, w którym się znalazł. Chociaż to i tak już jest za dużo powiedziane, bo z tego się nigdy tak do końca nie wyrywa. No i teraz, jeżeli to jest dedykowane wszystkim, to jest dedykowane jako dobro ogólnoludzkie, w związku z powyższym jest przewidziany ktoś taki. Jeżeli ktoś z grupy AA będzie chciał wsparcia duchowego, to wtedy tak. Ale ostatecznie na spotkania nie, dlatego że tam są wszyscy. W związku z powyższym nie można zaburzać sobą przestrzeni pracy danego człowieka.
Czy są takie osoby, które się zwracają do księdza z jakąś prośbą o wsparcie, wysłuchanie?
Czasem przychodzą też do konfesjonału. W większości przypadków przychodzi się do konfesjonału wtedy. Ale czasem się zdarzy, że ktoś chce coś, taką rozmowę. Ale to są ludzie zazwyczaj już deklarujący się jako chrześcijanie, którzy mają już tą podbudowę wiary i wtedy to jest inny temat. I to też nie jest zawsze, bo to nie jest tak, że to wtedy się takiemu człowiekowi towarzyszy, powiedzmy, non-stop, tylko kiedy on ma wyraźny problem. Tu nie ma, ze strony Kościoła nie może być żadnego nacisku, bo chodzi przede wszystkim o dobro tam drugiego człowieka i w tym przypadku wiara jako taka jest niepojętym plusem, bo jak ja rozmawiałem z tymi ludźmi, to zasadnicza część nawet tych, którzy są niewierzący, przyznają, że ten, który jest wierzący, ma łatwiej, bo on ma się oprzeć na kimś, no w tym przypadku na Chrystusie, na Bogu Trójjedynym, natomiast ten drugi nie ma.
To jak w tym wypadku wiara czy Bóg pomaga wydostać się z tego bagna?
To jest w ogóle problem skomplikowany. Podam pewien przykład. Kiedy było dziesięciolecie grupy AA tutaj na parafii na Wrzecionie, przyszedłem sobie do nich i tam była wstrząsająca opowieść pewnego człowieka. Tak? Ta osoba dawała świadectwo 30 lat permanentnego funkcjonowania bez alkoholu. Cały czas, dzień po dniu, abstynencja totalna. I powiedziała w ten sposób, mówi, po 30 latach stwierdziłam, że ja nie mam problemu, więc przy jakiejś okazji napiłam się kieliszek. Ona była totalnie załamana i zdruzgotana. I już mówię dlaczego. Powiedziała tak. Po tym napiciu się kieliszka zniknęłam w miesiąc w ciągu alkoholowym. Po 30 latach nie picia. To dopiero uzmysławia tak naprawdę, czym jest alkoholizm. Z tego się nie wychodzi. To się w sobie usypia. Ale to wciąż jest, ta dyspozycja wciąż jest, to jest dyspozycja psychiczna, z tego się nigdy nie wychodzi. Dlatego ci ludzie, którzy mają rozsądnie poukładane w głowach, mówią o sobie, że są trzeźwymi alkoholikami. A on jest wciąż alkoholikiem.
A nie każdy ma odwagę, żeby się tak przyznać.
Aj, proszę panią, to jest w ogóle generalny problem, jeżeli chodzi o kwestię alkoholizmu, z którą dosyć starał się walczyć i Blachnicki generalnie, i Wyszyński też mówił, że tak naprawdę dobrem narodu, on to panował inaczej, ale to samo myślenie, racją stanu Polski, jakoś tak powiedział,
tak,
jest trzeźwość.
Tegorocznym hasłem jest właśnie trzeźwość jest polską racją stanu, jak rozumieć te słowa?
To jest temat bardzo złożony, dlatego że trzeźwość myślana ad personam o tym danym człowieku to jest kwestia jego historii, historii jego rodziny, różnych zaburzeń życia rodzinnego, dysfunkcji życia rodzinnego, czyli tak zwane rodziny dysfunkcyjne, uzależnień psychicznych, powiedzmy, żony od takiego człowieka. No jest cały szereg problematyki. I to jest tylko dotknięcie kwestii, powiedzmy, podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Jeżeli ująć to od strony takiej, powiedzmy, narodu całego, im więcej osób dysfunkcyjnych, tym większa dysfunkcja państwa jako takiego. No, wyobraźmy sobie alkoholika gdzieś na potężnym stanowisku państwowym i to będzie dysfunkcja jego po prostu osobista, ale również jego sprawowania urzędów. No, to jest naprawdę bardzo poważny temat. Generalnie Kościół stara się ten temat brać na bardzo poważnie, dlatego że to są dysfunkcje natury bardzo, bardzo szerokiej. To myślę, że miał Wyszyński na myśli.
W jaki sposób życie duchowe może pomóc wyzwolić się z tego nałogu, czy z jakiegokolwiek, nie tylko z alkoholizmu? Jak szukać tej wolności?
Alkoholizm czy jakikolwiek nauk uderza w życie duchowe. To się zaczyna zawsze od aktu woli generalnie, od głupoty ludzkiej, od różnych sytuacji, od słabości charakterologicznej, naprawdę od wielu czynników, od złego towarzystwa, tak? Ktoś będzie słaby charakterologicznie, wpadnie w to szambo. I w momencie takim, jeżeli to już go pociągnie, to taki człowiek neguje własny rozwój osobowościowy, ale człowiek jest jednością psychofizyczną, w związku z powyższym neguje rozwój duchowy. No, jest po prostu degradacja człowieka. człowieka. I teraz taki człowiek najpierw musi czasami dobrze uderzyć dna, czyli utarzać się w takim szlamie egzystencjalnym, żeby mógł się odbić. I teraz dopiero kiedy taki człowiek zrozumie, że siedzi w dnie, i to też nie jest zawsze, jeżeli ja się odwołam do Boga, to ja jestem pobudowany na zasadzie łaski pańskiej, więc duchowość chrześcijańska, w ogóle Pan Bóg, sama kwestia wiary, daje siłę temu, i to jest zasadnicza część, bo to nie jest automatu, który chce tej siły. Bóg wysłuchuje człowieka, ale w głębokości serca człowieka, bo tam się kryje prawda mojego wezwania. Jeżeli ja ustami powiem, pomóż mi, bo ja nie chcę pić wódki, ale ja generalnie mam dyspozycję do picia wódki, to taka deklaracja jest nic nie warta. Pan Bóg nie wchodzi w obszar wolności człowieka. Jeżeli ja chcę pić wódkę, to mi się pozwoli stoczyć do tego etapu, że ja umrę po prostu z przepicia. Ale jeżeli ja w wolności swojego serca powiem mu ratuj botonę, to się znajdą ludzie, którzy pomogą, tylko musi być dyspozycja. Jedna rzecz, która jest potrzebna, to fiat mihi voluntas tuo, no niech mi się stanie twoja wola, no ale jaka jest wola Boża? No żeby człowiek się nie niszczył, tylko wzrastał. Jak dojdzie do tego, niech mi się stanie twoja wola, to wtedy jest cały proces ratunku człowieka. Inaczej to się nie da.
Sierpień to dla wielu księży katolickich czas przenosin. Z kurii wychodzą dekrety o zmianie parafii, przyznaniu probostwa lub po prostu zmianie adresu. Jakie emocje i uczucia towarzyszą kapłanom, gdy muszą zerwać dotychczasowe więzi, spakować walizki, przenieść się z miasta na wieś, z miasta do miasta lub po prostu do leśnej głuszy? Odpowiedź na to pytanie zna na pewno ksiądz Daniel Wachowiak, który z poznańskiego osiedla został przeniesiony prosto do Puszczy Noteckiej, którą, gdy tylko pokochał, musiał opuścić, by wrócić pod Poznań. Rozmawiał z nim Grzegorz Ługawiak.
Bycie księdzem polega na tym, że jednego dnia się jest tu, a drugiego tam, a tym bardziej, że wtedy byłem wikariuszem, więc wręczony dekret powodował, że w ciągu paru dni musiałem zmienić miejsce zamieszkania, co zresztą powtarzałem wielokrotnie te parę lat temu, przyrzekałem posłuszeństwo biskupowi i z tego powodu zmieniłem miejsce zamieszkania na Puszczę Notecką.
Jak się ksiądz czuł wtedy, kiedy ksiądz tam przyjechał?
Czułem się bardzo samotny. Na bardzo wielu poziomach. Ja oczywiście to musiałem przepracować i ostatecznie mi to na dobre wyszło. Ja uważam, że Pan Bóg mnie mimo wszystko cały czas prowadzi, nawet po tak zwanych krzywych liniach. Kiedy przybyłem do Puszczy, to nie była dobra pora roku. To też nie było łatwe, że tak w przeciągu paru dni trzeba się przestawić na zupełnie inne środowisko. Jesień pochmurna, liście spadają, deszcz okrutny, trzeba nauczyć się takich podstaw jak włączać ogrzewanie. Także ta samotność w wymiarze metafizycznym i taki rodzaj, teraz powiem po tych paru latach, takiego poczucia mimo wszystko niesprawiedliwie potraktowany.
Ale w tym wszystkim jeszcze pozostają wierni.
W pierwszych godzinach ludzie przyjeżdżali z różnymi sprawami. No to jest mocno akurat dla mnie zaskakujące, że człowiek jeszcze się zdąży rozpakować. Jeszcze nie wiem, gdzie są poszczególne księgi, nie wiem, gdzie są odpowiednie pieczęcie, klucze. A tu już nagle ktoś przychodzi ze sprawą, bo on już ją musi załatwić. Ja wtedy czasami asertywnie mówiłem, proszę poczekać te parę dni, bo ja nie mam pojęcia nawet, gdzie się światło włącza w kościele filialnym. Przyszedłem do brata Alberta tu w podpoznańskich Koziegłowach. To takie pierwsze wrażenie duchowe, jakie odczułem i które mocno wspominam, to to, że ludzie czekali na duszpasterza, na kogoś, kto im będzie głosił Słowo Boże i kto będzie z nimi wędrował ku Chrystusowi. Więc to przejście tu, no, wspominam nieco inaczej.
Jak należy się zachować po przyjściu księdza? W jaki sposób się do niego odnosić? W jaki sposób mu dopomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości?
Miłą rzeczą jest to, jeśli ludzie się przedstawiają, coś takiego sympatycznego potrafią powiedzieć, jeżeli ktoś przychodzi, zapewnia o modlitwie. Ja teraz zerkam nawet na tak zwane margaretki. Tuż na początku mojego posługiwania tutaj dostałem kilka margaretek, czyli to jest wspólnota ludzi, która codziennie się za mnie modli. No przecież to jest sympatyczne, jak takie coś się otrzymuje.
Za ogromny dar, ja zazdroszczę księdzu.
To prawda, człowiek jest omadlany, ale tym bardziej, no stojąc na pierwszym froncie, nie wolno się bać tego, żeby w tym kościele walczącym i pielgrzymującym równocześnie poruszać również rzeczy, za które się obrywa. W końcu tyle ludzi się za mnie modli, więc muszę mieć tą siłę i nie mogę tej modlitwy marnować.
Powiedzmy o tym sierpniu, który jest taki dość ważny dla kapłanów, bo to najwięcej dekretów dotyczących przenosin. Czy wy podskórnie czujecie wcześniej, że coś się wydarzy w waszym życiu? Jakieś przecieki skóry? Może tak zapytam.
Znaczy w przypadku wikariuszy i proboszczów to inaczej wygląda. A w naszej archidiecezji rzeczywiście większość tych transferów odbywa się w sierpniu. 1 sierpnia zazwyczaj zmiany proboszczowskie, a 25 sierpnia albo w okolicach tego dnia zmiany wikariuszowskie. Więc w przypadku proboszcza prawo kanoniczne mówi wyraźnie, że proboszcz jest pasterzem miejsca i jego nie można przenieść, bo ma się jakiś widzimisię, tylko trzeba mieć ku temu podstawę. I biskup diecezji, który jest jedynym przełożonym proboszcza, zaprasza na spotkanie takiego księdza i mu proponuje, nie może mu tego nakazać. Chyba że zaistniała jakaś sytuacja, która jest bliska nawet karze kościelnej, no a to wtedy te sytuacje rozgrywają się inaczej. Czyli proboszcz mówi biskupowi, tak, przyjmuję ten dekret, albo księża arcybiskupie, wolałbym tego dekretu obecnie nie przyjmować, dlatego że, i często uzasadnia, bo na przykład, no na przykład mam jeszcze długi i wolałbym następcy nie dawać ich. Są takie sytuacje, tak? Są tacy księża, którzy weszli w jakieś budowy i nawet wolą następcy tego nie przekazywać, ale okoliczności są przeróżne. A z wikariuszami jest tak, że dostaje się dekret i tutaj nie ma pytania, czy chcesz, czy nie.
Bycie kapłanem wiąże się z brakiem tej bezpośredniej, najbliższej rodziny. Natomiast czy wy jesteście przygotowywani w seminarium do tego, co was czeka?
W moich czasach było naprawdę wielu kleryków w takim budynku seminaryjnym. Myśmy żyli wspólnotowo, a bycie parafii czasami polega na tym, że się nie ma tego kumpla czy tych kumpli, do których można iść na kawę i trzeba umieć sobie z tym radzić, więc w niektórych elementach seminarium nie przygotowuje księdza na to, co go spotka w przyszłości.
W ilu walizkach ksiądz jest w stanie się spakować, gdyby przyszło się przenieść?
Przez to, że ja zmieniałem parafię dosyć często, to na przykład wiele rzeczy gubiłem, bo to zawsze jest okazja do tego, żeby zweryfikować, czego mam za wiele. I na przykład w każdej parafii pozostawiałem książki, więc obecnie moja biblioteka jest strasznie wychudzona. Jest to moment, w którym człowiek może to wyrzucić albo wymienić. Moim marzeniem jest to, żeby rzeczywiście dwóch walizkę się spakować i przejść dalej.
Może tak bardzo eschatologicznie wiem, ale na końcu naszej drogi i tak jest suknia pogrzebowa, która kieszeni nie ma.
To jest piękne, że my pewnego dnia odejdziemy do życia wiecznego, oby ku odkupieniu, a nie ku potępieniu. Ja ciągle to w parafii mojej przypominam, że wszyscy mamy życie wieczne od poczęcia. Ale czy właśnie w tej wersji zbawienia czy potępienia, to ostatecznie zależy od każdego z nas.
Poznańska katedra. Pierwsza na ziemiach polskich. Ale czy jest doceniana i znana tak, jak na to zasługuje? I czy stanowi magnes przyciągający turystów, a także czy sami poznaniacy zdają sobie sprawę z jej rangi? Głos oddajemy Grażynie Wrońskiej.
Ile dzisiaj było już tych grup, które dały się namówić na oprowadzanie po katedrze?
4 grupy były dotąd.
Co ludzi interesuje najbardziej?
Myślę, że te groby Mieszka I, Bolesława Chrobrego. Te groby są taką rzeczą, która najbardziej ludzi przyciąga do poznańskiej katedry.
Do podziemi, tak?
Tak, dokładnie.
Bo to jest taka aura tajemniczości i chyba to też jest magnes, prawda?
Tak.
Przeczytajmy, kto tutaj jest pochowany. W podziemiach tej katedry niektóre groby zostały zniszczone na skutek różnych kataklizmów.
Tak, niektóre z grobowców zostały całkowicie zniszczone. Tutaj są więc pochowani Mieszko I, czyli nasz książę, założyciel naszego państwa, jego syn Bolesław Chrobry, król Mieszko II, nieszczęśliwy, ale jednak bardzo ważny dla naszej historii i jeden z najważniejszych książąt władców Polski, Kazimierz Odnowiciel. Potem jest Władysław Odonic, Przemysław I i Bolesław Pobożny.
Jak trafiliście tutaj, żeby być przewodnikami po katedrze?
Skończyliśmy kurs na przewodnika i no tak, jesteśmy teraz przewodnikami.
Lubicie to?
Tak, prowadzimy w różnych językach, więc z całego świata też przyjeżdżają ludzie tu do Poznania zwiedzać, więc...
To nie jest nudna praca.
To nie jest nudna praca, na pewno nie. Zawsze się znajdzie ktoś ciekawy, ktoś, kto zada nam jakieś takie pytanie. Nie. Na kursie na pewno dużo od nas wymagają, więc no bez tego ciężko by było cokolwiek tak opowiadać. Chyba, że jesteście historykiem, no to wtedy...
A jesteście z wykształcenia historykami?
Nie. Nie, ja skończyłam studia pielęgniarskie, ale tak gdzieś w trakcie pielęgniarstwa stwierdziłam, to były jeszcze czasy pandemii, więc tak znajomi przyjeżdżali skądś tam z daleka i prowadź nas po Poznaniu. Czytałam sobie, im opowiadałam i później trafiłam na kurs.
A sama katedra, czy jest takim wyjątkowym dla Was miejscem?
Tak, katedra jest na tyle oryginalna, jeśli chodzi o swoją budowę, że będąc w Poznaniu ciężko ją ominąć tak naprawdę. Więc tutaj też się zaczyna cały kurs i to też jest taki dobry początek faktycznie.
Jesteśmy w godzinach 10.30, pierwsze wejście, 15.30, ostatnie wejście. W tygodniu jesteśmy co godzinę, w weekendy jesteśmy co pół godziny z wycieczkami, więc zawsze można wpaść tak po prostu z ulicy i pozwiedzać, dowiedzieć się trochę tutaj o początkach właśnie państwa polskiego.
Dla Was co jest w tej katedrze najważniejsze, najciekawsze, co przykuwa szczególnie Waszą uwagę?
Tchnie tym gotykiem. Faktycznie jak się wchodzi, to ma się wrażenie, że jest się w tej katedrze średniowiecznej.
Samo wejście do katedry już sprawia, że człowiek zaczyna się trochę zastanawiać, trochę myśleć się i tak...
Tak niecodziennie.
Tak niecodziennie, dokładnie.
Grupy z większych miast bardzo często nie są zainteresowane. Jakoś bardzo trzeba starać się właśnie zainteresować.
Ale bo grupy... mają u siebie, tak, mówią, właśnie, że ciekawsze rzeczy.
Tak.
Ale waszą rolą jest pokazanie im tej wyjątkowości,
tak,
katedry.
Dokładnie. To pierwsza katedra, najstarsza katedra w Polsce. Groby polskich władców, które znajdują się w podziemiach, a także w Złotej Kaplicy. Przy okazji obok katedry na Palatium Mieszka I. To takie trzy najważniejsze punkty, powiedzmy, tutaj na Ostrowie Tumskim.
Tu mamy taki ważny zabytek i tak taka chęć trochę wypromowania tego miejsca nad Gniezno, bo jednak Gniezno jest znane z tej strzelnicy Polski, że to bardzo dużo ludzi też uważa, że to jest pierwsza katedra. No a tu jednak historia mówi co innego i tak próbuję jakoś to wypromować, chociaż tutaj przy samej katedrze, ale mam nadzieję, że kiedyś to wybrzmi tak dosadniej i tak w całej Polsce, że jednak ludzie zwrócą na to uwagę.
Stoimy przed wrotami, które prowadzą do Złotej Kaplicy. Złotej Kaplicy, która powstała dzięki staraniom wielu poznaniaków, a przede wszystkim Edwarda Raczyńskiego. Tutaj znajdują się najważniejsze chyba rzeźby pierwszych polskich władców.
Wykonane są przez niemieckiego artystę, który ukazał władców polskich nie w pozach siermiężnych, tylko jako znakomitych Europejczyków. Wyraz twarzy, strój pokazuje, że byliśmy wtedy jako państwo przyjmowani na dworze cesarskim. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem, wiele, wiele lat temu oczywiście, tę kaplicę, byłem zdumiony właśnie tym stylem i tą dekoracyjnością, gdyż trochę średniowiecze u nas przedstawiane jest jako takie proste, siermiężne, że tak powiem. Tu ta ilość zdobień w tym stylu neobizantyjskim, bo tak należy to opowiedzieć, zdumiało mnie kompletnie. Ale dzisiaj przyzwyczaiłem się do tego, do tej kaplicy, do tego wystroju i muszę powiedzieć, że tak, to jest dzieło wybitne.
Też dużo ludzi przychodzi po prostu pomodlić się w ciągu dnia, jak bardzo często kogoś tutaj łapie, że śpieszy się, bo ma jakieś ważne rzeczy, jakieś egzaminy, czy jakieś ważne spotkania, po prostu coś ważnego i tak przychodzi właśnie pomodlić się, jakieś słowo wsparcia też od braci czy księży tutaj dostać i tak... No myślę, że jest to tak ważne też wewnętrzne dla nich.
Przeżycie.
Tak, ważne przeżycie.
Zatrzymujemy się jeszcze przed Złotą Kaplicą. Z lewej strony, gdy stoimy frontem, jest nowa rzeźba.
Przypominająca o tym, że tutaj w katedrze była tumba Bolesława Chrobrego, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, ale niestety zniszczona w XVIII wieku przez upadek wieży, który zniszczył grobowiec króla. Fragment tego grobowca jest wmurowany w Złotej Kaplicy w tumbie grobowej odtworzonej. Dla nas było ważne, aby upamiętnić, że w tej katedrze była taka tumba na środku katedry ufundowana przez Kazimierza Wielkiego.
Dobrze, że się o tym przypomina.
Naszym zadaniem jest przypominanie, że w Poznaniu jest katedra królewska, że w tej katedrze są pochowani Piastowie, pierwsi władcy Polski. Jest to największa nekropolia Piastów w Polsce. A to, że trzeba przypominać, świadczy między innymi taki fakt. Od paru lat na teren Wielkopolski przyjeżdża delegacja 50 nauczycieli, która zwiedza Wielkopolskę, poznaje kulturę polską. Kiedy mówiłem, że będziemy zwiedzali Kaplicę Królewską, oni mówili, co pojedziemy na Wawel, tak? Nie jest to w powszechnej świadomości, dlatego przypominanie o tym jest jednym z zadań towarzystwa, które fundując te tablice, chce o tej znakomitej historii przypomnieć.
To jest też zadanie dla wszystkich poznaniaków.
Tak, to jest zadanie dla miłośników Poznania, ale też dla władz, dla hierarchii kościelnej, ale to robią. Organizując różne uroczystości, msze, chociażby z okazji koronacji i śmierci królów. Chciałbym, żeby o takiej zapobiegliwości myśleli też włodarze miasta.
A tak pięknie o katedrze mówił prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Piotr Waśko, niestety już nieżyjący. Było to nagranie z naszego radiowego archiwum. Bezcenne. Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. Bardzo trudne nawet po 2000 lat słowa z dzisiejszej Ewangelii. Komentuje ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. Jestem ciekawy, czy zwróciliście uwagę, że w wielu kościołach bardzo często podczas modlitwy powszechnej modlimy się za wypoczywających na wakacjach. I są takie dwie szczególne intencje. Z jednej strony modlimy się, żeby fizycznie odpoczęli, no bo każdemu z nas należy się odpoczynek po tym całym roku pracy, ale z drugiej strony modlimy się, żeby to był dla nich czas duchowego wzrostu. I o ile mam nadzieję, że już większość z Was jest po urlopie, a jak jesteście przed, to już zostały te ostatnie dni, kiedy czekacie z utęsknieniem, to o co chodzi w tym duchowym wzroście? Dlaczego Kościół tak mocno to akcentuje? Bo mówi się wprost, że to jest najlepszy czas, czas wakacji, kiedy możemy przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie Boże, muszę wrócić na swoje tory, muszę znowu być blisko Ciebie. I pomocą taką ogromną jest dzisiejsza Ewangelia i te słowa Pana Jezusa, które wypowiada praktycznie do wszystkich, którzy Go chcieli słuchać, do Żydów. Ale jednocześnie zwróćmy uwagę, że ta dzisiejsza katecheza Jezusa jest jednym z najtrudniejszych fragmentów Biblii. Mówi on o swoim ciele, które staje się podczas Eucharystii naszym pokarmem. I dla nas, ludzi XXI wieku, którzy przygotowywaliśmy się bardzo długo do pierwszej Komunii Świętej, nie jest to jakoś specjalne i duże zaskoczenie. My zdajemy sobie sprawę, że pod postacią chleba i wina jest Jezus Eucharystyczny. Ale dla Żydów Jego czasów to było coś niespotykanego. Dlaczego? W tamtych czasach podzielano powszechną opinię nie tylko judaizmu, ale także innych ościennych religii, że krew jest symbolem życia. Co więcej, Żydzi mówili wyraźnie, że w krwi ma swoją siedzibę życia, w niej żyje dusza ludzka. I dysponowanie krwią człowieka, czy nawet jego ciałem, było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Boga. I nawet przepisy mówiły wyraźnie, że spożywanie krwi jest surowo zabronione. Jeżeli ktoś zgrzeszył, jeżeli ktoś był nieczysty pod względem rytualnym, to mógł oczywiście złożyć ofiarę z krwi. To było jak najbardziej na miejscu, ale to musiała być krew zwierząt. I te ofiary przebłagalne, ekspiacyjne były składane tylko i wyłącznie przez krew zwierząt. Nie wolno było do tego używać krwi człowieka. To było zakazane, spożywać tak samo. Jezus wie to, przecież zna doskonale Stary Testament i naukę płynącą ze Starego Testamentu. A jednocześnie mówi Żydom, którzy chcieli Go słuchać, którzy za Nim szli, tę piękną naukę. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Ten chleb jest wydany za życie świata. I potem wiemy doskonale, że mamy spożywać ten chleb. Że Jego ciało jest dla nas pokarmem, krew Jego jest napojem. Wyobrażacie sobie, co czuli Żydzi, słysząc te słowa? Dla nich to musiało być nie tylko duże zaskoczenie, ale bym powiedział, że to nawet było zgorszenie, jak on mógł takie coś mówić. I najlepsze jest to, że po 2000 lat, my słuchając tę Ewangelię, także zaczynamy wątpić, przynajmniej niektórzy z nas. Zastanawiają się, jak to jest możliwe. I jak to jest możliwe, i jakie to ma dla nas znaczenie, o tym po krótkiej przerwie muzycznej.
Oh, yeah.
wspaniały hymn. Zbliżam się w pokorze, po łacińsku adorote devote. To chyba hymn eucharystyczny, który wszyscy znają. Pewnie wielu z Was sobie podśpiewywało. I według legendy ten hymn napisał święty Tomasz z Akwinu w chwili swojej śmierci. On wypowiadał te słowa, a jego uczeń zapisywał je. I tak powstał właśnie ten piękny hymn eucharystyczny. I wielu z nas zastanawia się, po co jest ten hymn. A on mówi wyraźnie, Jezus jest ukryty w Najświętszym Sakramencie. Zostawił nam swoje ciało, zostawił nam swoją krew po to, żebyśmy mieli pokarm na życie wieczne. No bo właśnie wielu świętych tak mówi, że Eucharystia, ciało Chrystusa, to jest pokarm na naszą drogę do zbawienia, moją i Twoją. Ale po 2000 lat wielu z nas już w to nie wierzy, bo nie potrafimy na dobrą sprawę uwierzyć, że tam jest ukryty Jezus pod postacią chleba i wina. Wydaje się nam, że to jest zwykły opłatek, że to jest zwykłe wino, a zapominamy, że to jest prawdziwy Jezus w Najświętszym Sakramencie, który zostawił nam po to swoje ciało i po to swoją krew i po to dzisiejszą naukę Ewangelii, abyśmy nie pogubili się w tej drodze do świętości. I wiem, że gdy zaczniemy naukowo patrzeć na Eucharystię, to dojdziemy do wielu bzdurnych wniosków. Stwierdzimy, że to jest niemożliwe, nie da się tego udowodnić. Ale za każdym razem, kiedy mi ktoś próbuje udowodnić, że jednak Jezusa nie ma w Najświętszym Sakramencie, to przypominam mu o cudach eucharystycznych. Cuda, które są realnym dowodem, że Jezus jest żywy i prawdziwy, a tych cudów jest 132. I chyba najbardziej znany jest cud w Lanciano, kiedy widzimy realne ciało i realną krew Jezusa Chrystusa. I może nikogo dzisiaj to nie przekonało, ale chciałbym, żebyśmy wzięli sobie do serca te słowa Jezusa, że mamy jak najczęściej się karmić Jego ciałem, jak najczęściej być przy Nim, adorując Go na przykład w Najświętszym Sakramencie. I może dobrym pomysłem jest, żeby w tym tygodniu znaleźć sobie czas na dodatkową mszę świętą, na adorację Najświętszego Sakramentu, na trwanie przy tym, który zostawił nam wszystko, byśmy byli szczęśliwi. I mam nadzieję, że nam się to uda. Niech Pan Bóg Wam błogosławi na ten cały tydzień, byśmy się nie zniechęcali, a jednak byli blisko Chrystusa. Trzymajcie się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
My również życzymy Państwu dobrego tygodnia i oczywiście wytrwałości. To był program Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.